padlo w nerd.
Jest 6 lipca, godzina 7 w tym wydaniu wiadomości. Sergiej Cichanowski żyje. Kontrowersje i spotkania w sprawie paktu migracyjnego oraz francuski rząd obiecuje natychmiastowe naprawienie szkód powstałych podczas zamieszek. Jacek Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Sergiej Cichanowski żyje. We wtorek liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanowska poinformowała, że otrzymała anonimową notatkę z informacją, że jej mąż Sergiej zmarł w reżimowym więzieniu. Cichanowska przekazała agencji Associated Press, że nie ma żadnego dowodu na to, że informacja zawarta w notatce jest prawdziwa. Wczoraj związany z białoruskimi władzami kanał na komunikatorze Telegram opublikował nagranie, na którym widać Sergieja Cichanowskiego. Opozycja miejska oznajmiła jednak Associated Press, że nie otrzymuje żadnych informacji od męża. Dodała, że nie dostała też od niego listu od początku marca, a jej listy do męża nie są dostarczane. Nie może też porozumieć się z nim za pośrednictwem jego adwokata. W lutym Sergiej Cichanowski, niedoszły kandydat w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, odsiadujący wyrok 18 lat więzienia, został skazany na dodatkowe 1,5 roku pozbawienia wolności za niepodporządkowanie się personelowi kolonii karnej. Urzędnicza inicjatywa, która była zdecydowanym błędem, została rozpoznana i zatrzymana. Tak działa skuteczny rząd. Jeszcze raz powtórzę, nasz rząd nigdy nie zgodzi się na niekontrolowaną migrację do Polski, niezależnie czyje to będą pomysły, podkreślił wicepremier Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową odnośnie rozporządzenia usprawniającego sprowadzanie do Polski pracowników z ponad 20 krajów. Hipokryzję w kwestii migracyjnej zarzucał obozowi rządzącemu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Dowodem braku wiarygodności Tuska i polityków z PO jest fakt, iż nie chcą oni podpisać żadnego oświadczenia wyrażającego sprzeciw wobec unijnej polityki relokacji, co dodatkowo uzasadnia potrzebę przeprowadzenia w Polsce referendum, które da naszym obywatelom prawne gwarancje, że nikt nie zgodzi się na jakąkolwiek relokację u nas w ojczyźnie, powiedział Jarosław Kaczyński. Kwestię unijnego pakietu migracyjnego omówi dziś z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że w tej sprawie potrzebne jest wspólne stanowisko.
Z propozycją instytucji unijnych, która zakłada przymusowy mechanizm relokacji, a jego niezrealizowanie zakłada kary finansowe za każdą osobę, która nie została przyjęta przez dane państwo. Uważamy, że to wykracza poza kompetencje Unii Europejskiej. Chcielibyśmy doprowadzić do wspólnego stanowiska wszystkich sił politycznych w tym obszarze. Druga sprawa, będziemy przekonywać oczywiście też wszystkie siły polityczne do tego, że referendum w tym obszarze jest też ważne, dlatego że daje dodatkową legitymację polityczną wobec instytucji unijnych, że polscy obywatele na tego typu mechanizmy.
Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Konsultacje mają rozpocząć się o godzinie 11. Sejm w połowie czerwca przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. Edward Babaryka, syn niedoszłego kandydata w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, Wiktora Babaryki, został wczoraj skazany przez sąd w Mińsku na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Poinformowało Centrum Praw Człowieka w Jasna. Został skazany na podstawie artykułów dotyczących niepłacenia podatków, wzniecania wrogości i organizacji działań naruszających porządek publiczny. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Organizacje praw człowieka uznają go za więźnia politycznego. Edward Babaryka trafił do aresztu ponad 3 lata temu. Francuski rząd obiecuje natychmiastowe naprawienie szkód powstałych podczas zamieszek. Ogłoszono kilka środków pomocy finansowej, przekazał rzecznik rządu Olivier Véran. Osoby o niskich dochodach, których pojazd uległ spaleniu, a nie były one w pełni ubezpieczone, otrzymają odszkodowanie w wysokości do 4600 euro. Przedsiębiorcy, którzy nie będą mogli wznowić działalności, będą zwolnieni z opłat socjalnych i podatkowych. Władze ogłosiły przywrócenie normalnej wieczornej cyrkulacji transportu publicznego we francuskich miastach. Do 1 sierpnia przedłużono również masowe wyprzedaże w sklepach. Dużym problemem dla samorządów oraz mieszkańców pozostają jednak zdemolowane szkoły oraz urzędy pocztowe podczas zamieszek. W regionie paryskim spłonęły w zamieszkach 3 szkoły. Spośród 7 tysięcy urzędów pocztowych we Francji 150 zostało spalonych, zniszczonych lub uszkodzonych, podał dziennik Le Parisien. Media donoszą o atakach na francuskich policjantów i policjantki. Część funkcjonariuszy nie jest w stanie wrócić do pracy.
Wiadomości w net.
Prognoza pogody.
Zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, wschodzie i południu, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie oraz na Podhalu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 26 na środkowym i południowym wschodzie. Chłodniej w górach i nad morzem od 19 do 23.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. Dostojewski, Herbert, Witkacy, Hessel, Mikiewicz, Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Łasko, Nabuków, Modzelewski, Caravaggio, Bernini, Giotto, Leśmian. Tyle tych nazwisk, tyle tych książek. Nie zdążę tego wszystkiego przeczytać. Ale spokojnie, jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny, którym obraca Konrad Mędrzecki. W każdą sobotę.
Teraz.
Zapraszam do słuchania.
Dobra.
Słuchasz, oglądasz, wspierasz.
Dobra, jakiś dżingiel przygotowy?
To była autopromocja.
A, w sensie, że oni, dobra. Myślę, że ktoś...
Jak wygląda góra, na której szatan kusił Jezusa? A miasta, gdzie się urodził, nauczał, uzdrawiał i mieszkał? Zapraszamy na pielgrzymkę z dziennikarzami Radia Wnet. Przez 8 dni zwiedzimy Betlejem, Pole Pasterzy, Jezioro Galilejskie, Górę Kuszenia, Ścianę Płaczu i inne mistyczne miejsca historii zbawienia. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej śladami Jezusa planujemy w dniach 20-27 stycznia 2024 roku. Organizatorem jest Biuro Pielgrzymkowe Mateo Travel. Informacje pod numerem 504 189 508 oraz mateotravel.pl.
Po reklamie.
Dlaczego Bóg odpoczywał? To, czego każdy z nas potrzebuje w naszym coraz bardziej pędzącym świecie, to odpoczynek. Odpoczynek od naszej pracy, ciągłego zabiegania, od trosk codziennego życia. Cieszyłem się z tych słów, które mówią, że...
Ale ten, to jest, wiesz co?
Chociaż jest to trochę dziwne.
Tak, to jest, chyba to nie jest
dobrze. To Konrad mi powiedział, że tak zrobił.
No ładnie wygląda.
Że jeden?
Że jedną kamerę na dwa.
Tak, bo goście na żywo będą.
Bo goście będą na żywo.
Ale nie, będzie najpierw na Skype'ie.
No ale to co, w sensie na drugi telefon jest, tylko...
Będzie Gabriel
Kaczmar. A jak na Skype'ie ustawić tamten? Kabelek jest w ogóle jest.
Jest kabelek, nie wiem, czy jest, on ma jakiś statek taki do tego telefonu mały?
No,
chcesz?
Tak.
Tam jest statek.
Aby cieszyć się tym, co stworzył.
W ogóle nie pamiętaj wyłączać dźwięk, kiedy jest potrzebny, czyli piosenki i tak dalej.
Nie, ja to jest konserwatywne.
To jest smak naszego życiu.
Ale miał taki mały, nie? Czy on
ten miał taki mały.
No nie ma.
Tak, mały. A nie będzie w tej jego szafeczce? Masz klucz?
Mamy teraz zrobione poranek.
Sprawdzisz? Jeszcze 2 minuty.
To nie... Po piosence. Tylko wiesz co, chodź, bo musimy na tej luzji sprawdzić.
Szczęknięła.
Co?
Szczęknięła.
Kładę ci obok kluczy.
A ogarnisz tego Skype'a, żeby...
Tak.
No jeszcze mają minutę, no. Nie wiem, resetowałem te Lucy, więc nie ma ich raczej na pewno. Jakąś piosenkę na początek. To będzie spoko, jak chcesz.
Co?
Piosenka z Openera, Arctic Monkeys. Będą tacy...
Czwartek, godzina 7. Rozmowa z profesorem Witoldem Ratajczakiem, członkiem kapituły statuetki Pan Cogito. Dziś ta statuetka zostanie wręczona Antoniemu Liberze. Dziś w Poranku Wnet również gościem tutaj w studiu będzie ksiądz Jacek Stryczek, założyciel Stowarzyszenia Wiosna i Szlachetnej Paczki. To zaczynamy.
Wojna w Ukrainie.
Zaczynamy od Kijowa. Dmytro Antoniuk, dzień dobry. Za chwilę będziemy mieli połączenie z Arturem Żakiem i z Lwowem i opowie Artur o tym, co zdarzyło się o tym ataku barbarzyńskim, ataku rosyjskim w Lwowie, zniszczeniu budynku mieszkalnego, więc ty powiedz, co poza tym się zdarzyło. A Artur już jest w studiu Lwów. Artur Żak, dzień dobry Arturze. Z dobrym dniem ten dzień, a przede wszystkim ta noc dla Lwowa nie była. Lwów jest czy był do tej pory miastem w miarę bezpiecznym? Czy myślisz, że po tym ataku rosyjskim to się zmieni? Putin być może daje coś do zrozumienia, że teraz te ataki będą dotyczyć też zachodniej Ukrainy. Jeszcze do tego nie wiem, czy tak aż daleko można i głęboko interpretować latające nad Ukrainą rakiety, ale to może się też dziać w kontekście przygotowywanych w jakiś sposób uroczystości wołyńskich. Wróci na antenę Radio Wnet w raporcie z Kijowa o godzinie 9.30, a my z Kijowa, ze Lwowa przenosimy się do Kijowa. Arturze, serdecznie dziękuję za korespondencję w Metro Antoniuk o tym, co dzieje się na froncie.
lewej stronie Dniepru i jak wygląda sytuacja na Moście Krymskim. Tam były z kolei informacje o tym, że tam jakieś są korki, nie wiadomo kto, po co i dlaczego na Krym jedzie.
Co do sytuacji na przyciółku, na lewym brzegu, to on jest nadal jeszcze i mam nadzieję, że i nadal będzie kontrolowany przez wojsko ukraińskie. No, inna sprawa, że dla nas jest, nie wiem, bardzo utrudnione, jeżeli w ogóle możliwe, przerzucanie przez Dniepr tam dla naszych obrońców wózów opancerowanych albo nawet czołgów. Więc tam są po prostu walki, wróg nieustannie próbuje ostrzeliwać ten most, nawet z udziałem, czytałem też informację, że tam zadziałały rakiety typu Iskander, żeby zniszczyć pozostałości tego mostu, pod którymi chronią się nasi obrońcy. Więc wojska ukraińskie nadal są na lewym brzegu Chersońszczyzny i walczą z wrogiem tam. Co do sytuacji na Moście Krymskim, to ciekawe i dla mnie mało zrozumiałe, bo po prostu kuracjusze i ludzie, Rosjanie, które mają wakacje teraz, oni próbują dostać się do Kryma jednak. A korki tam utworzyły się dlatego, że po prostu po tym, jak ten most został uszkodzony, to tam jest prowadzona bardzo pilna kontrola każdego pojazdu, każdego samochodu, każdego człowieka, który próbuje wjechać na Półwyspę Krymską. I dlatego tam są korki w 8 kilometrów. No i śmiesznie jest to, że Szojgu, minister obrony Rosji, powiedział, że on jest gotowy zadziałać desantowe okręty dlatego, żeby przywozić też dodatkowo tych ludzi, których chcą mieć wakacje na Półwyspie Krymskiej z Tamani do Krymu.
Powiedział Dmytro. Antoniuk, Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i dobrego dnia.
Przypominam, raport z Kijowa o godzinie 9:30 poprowadzi Paweł Bobołowicz, a my posłuchamy zespołu Zakopower.
budzisz się i słuchasz.
Radio Wnet.
Reklama.
Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną.
W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
W poranku Wnet łączymy się z Poznaniem. Profesor Witold Ratajczak, członek kapituły statuetki pana Cogito, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się słuchaczom Radia Wnet, więc Ratajczak.
Dzisiaj wielka uroczystość. To Witold, to dlatego, że prezydent Andrzej Duda przebywa teraz w Wilnie,
na Litwie,
w Wilnie. Bardzo przepraszam. A, i poprawiłem sobie, panie profesorze, od razu to jakaś jest trema, bo poprawiłem z Witolda na Witolda i nie jest to dobre. Wszędzie mam napisane Witold, 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 Witold. Członek kapituły nagrody pana Cogito, która dzisiaj uroczyście będzie wręczona w Instytucie Świętej Pamięci Lecha, imienia Lecha Kaczyńskiego. Antoniemu Liberze, dlaczego taki wybór?
No tak, oczywistych wyborów trudno je uzasadniać. Antoni Libera jest... No najkrócej mówiąc, wybitnym twórcą literatury, świetnym człowiekiem teatru i wspaniałym polskim patriotą. To są takie, Boże, brzmiące patetycznie słowa, ale jak najbardziej w tym przypadku prawdziwe. Wdzięczności dla Antoniego Libery w uznaniu jego zasług. Tę statuetkę postanowiliśmy przyznać właśnie jemu.
Którą książkę i które dzieło Antoniego Libery pan profesor najbardziej ceni?
Przyznaję, że najczęściej wracam do wyboru opowiadań Niech się panu darzy, bo to arcydzieło gatunku. Trzy krótkie, niezwykle precyzyjnie skomponowane opowieści, które, jak sądzę, każdemu czytelnikowi zapadają głęboko w pamięć. Właściwie powrót do nich jest zawsze ogromną przyjemnością obcowania z najczystszym stylem polskiej literatury i po prostu z mądrą opowieścią. Taką, która no, pozostaje z człowiekiem i pewne reguły losu poznaje mu może nie zrozumieć, bo to jest zawsze ogromnie trudne, ale przynajmniej do sensu zbliżyć.
Profesora, trudno, każdy profesor ma pewną swoją hierarchię, taką hierarchię tak. Najważniejszych dzieł literackich XX wieku, które zostały napisane po polsku i przez polskich autorów. Ta hierarchia pana profesora jest jaka?
A to oczywiście trudne pytanie i dla polonisty no takie zobowiązujące ogromnie. No, gdyby wiek XX od pierwszych jego lat próbować objąć aż do przełomu tysiącleci, właściwie trudno powiedzieć, kiedy w przypadku polskiej literatury wiek XX się kończy. Może cały czas jesteśmy jeszcze w trakcie jego trwania, ale no, oczywiście od Żeromskiego trzeba byłoby zacząć, tak sądzę. To dla polskiej literatury i więcej dla takiej czytelniczej przyjemności i czytelniczego wysiłku. No, no, ogromnie piękne zadanie czytać, powracać do Żeromskiego. I on chyba wyznacza taką linię, w której są kolejni wielcy dla mnie, czyli Józef Mackiewicz, Włodzimierz Odojewski, właśnie Antoni Libera. A gdzieś obok tych wielkich powieściopisarzy jest autor, którego do polskiej literatury z racji języka, którym się posługiwał, nie zaliczamy, ale który jest polskim powieściopisarzem, a w każdym razie powieściopisarzem najmocniej obecnym w polskiej tradycji. Myślę oczywiście o Józefie Konradzie Korzeniowskim, o Józefie Konradzie, który no, myślę, że jest takim wspaniałym łącznikiem między polską literaturą a literaturą światową i właściwie jest tym, powiedzieć można, medium, które przekazuje w obie strony to, co najważniejsze.
Dołączyłby do tej listy autora Nadberezyńców.
O, tak, tak, to też z pełnym przekonaniem bym za tym autorem i za jego wspaniałą powieścią się opowiedział. Myślę, że Nadberezyńcy to powieść, która się bardzo mocno łączy z dziełami autorów, które dotąd wymieniłem, bo ona też, tak jak w przypadku dzieł Józefa Mackiewicza czy Włodzimierza Dostojewskiego, dotyczy tak głęboko po ludzku potraktowanych wielkich tematów historii. Florian Czernyszewicz przecież pisze o zagładzie pewnego świata, o ludzkich losach wpisanych tak dramatycznie w historię XX wieku za sprawą tego skojarzenia litewskiego, od którego rozpoczęliśmy, w tamtą stronę świata spoglądamy. Oczywiście też z tych codziennych powodów związanych z naszą myślą o Ukrainie.
I do tych codziennych powodów dołączymy 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Włodzimierz Dostojewski, którego pan profesor wymienił, pisał książki, przeżywał, był świadkiem nawet tego, co działo się na Wołyniu.
Tak, i to to może to, co wiemy o Włodzimierzu Dostojewskim, o jego powieściach, opowiadaniach, które wiążą się z Wołyniem, z Podolem, z tym wszystkim, co tak tragicznie jest obecne w pamięci wielu Polaków, to dołączę do tego taką opowieść, jeśli pan redaktor pozwoli, która mnie zawsze wzrusza, kiedy sobie o niej przypominam. Taka ukraińska humanistka, która przyjechała do Polski wiele lat temu po to, by pracować, tak jak wiele innych Ukrainek w Polsce, środki do życia zdobywa ciężką pracą. W domu ludzi, u których pracowała, u których sprzątała, zobaczyła na półce książkę Włodzimierza Dostojewskiego zatytułowaną Oksana. A że ona miała tak samo na imię, postanowiła po tę książkę sięgnąć. I z powieści Włodzimierza Dostojewskiego, z jego ostatniej za życia wydanej powieści, dowiedziała się o tym, o czym nie miała pojęcia i co nią głęboko wstrząsnęło. I wtedy Oksana Tysluk postanowiła powieść Dostojewskiego przetłumaczyć na język ukraiński i takie tłumaczenie przygotowała. Ono czeka na wydanie, czeka, powiedzieć można, na lepsze czasy, bo dotąd trudno było znaleźć na Ukrainie wydawcę zainteresowanego tą powieścią. To tak brzmi anegdotycznie, ale do tej jednej historii mógłbym dołożyć opowieści o innych ukraińskich czytelnikach Dostojewskiego, krytykach Dostojewskiego. Okazuje się, że to jest powieść, która może wstrząsnąć, może w taki bardzo dramatyczny, na pewno niełatwy sposób wprowadzić tych, którzy chcą, którzy są na prawdę historyczną otwarci, wprowadzić w samo centrum tego dramatycznego, tragicznego, krwawego doświadczenia w opowieść o, o rzezi wołyńskiej. To jest wspaniała literatura. Głęboko jestem przekonany, że warto do niej jak najczęściej wracać i sprawdzić, jak to w literaturze działa, to znaczy jak działa opowieść o człowieku, który znajduje się między tymi młyńskimi kamieniami historii, któremu wali się świat, który ma świadomość tego, że tak jak w przypadku nadberezyńców, o których pan redaktor wspomniał, że z tego świata pozostaną jakieś mizerne ruiny, ale też pozostanie pamięć, pozostanie, jak się okazuje teraz po latach, także wielka, wielka literatura. To jest właśnie Odojewski, to jak mówię, z głębokim przekonaniem jego powieści rekomenduję, nie tylko przy tej tragicznej rocznicy, przy tym wspomnieniu rzezi wołyńskiej. To po prostu wielki pisarz.
A pan profesor, odchodząc od literatury, czego spodziewa się po polskich, po ukraińskich politykach 11 lipca albo w Wigilię 11 lipca 2023 roku w 80. rocznicę rzezi wołyńskiej?
Nie mam tak jasno sprecyzowanych oczekiwań, bo jestem przekonany także dzięki temu, że mam wiele kontaktów z ukraińskimi filologami, z ukraińskimi uczonymi, a także od lat obserwuję to, co dzieje się na ukraińskiej scenie politycznej, także wśród ukraińskich historyków. Miałem okazję rozmawiać z pracownikami ukraińskiego IPN-u. To jest długa i trudna droga, ale od lat próbują Ukraińcy się z tą czarną kartą zmierzyć, próbują ją odczytać. Myślę, że to, czego będziemy świadkiem w najbliższych dniach, to będzie kolejny krok ku prawdzie, ku upamiętnieniu takiemu, jakie powinno towarzyszyć tamtym zdarzeniom. Jestem o tym przekonany. To nie wiem, czy ten krok przy najbliższej rocznicy uczyniony, czy on będzie bardzo duży, czy nieco mniejszy, ale na pewno będzie krokiem w tym kierunku, no, ku któremu dążymy, którego spełnienia pragniemy, bo jest wola po obu stronach, jest pewna klarowność, stanowczość po polskiej stronie i coraz więcej znaków dobrej woli po stronie ukraińskiej.
A co byłoby taką pieczęcią przystawioną do tej dobrej woli?
Pieczęcią na pewno byłaby taka jasna decyzja o tym, że kiedy tylko warunki na to pozwolą, jasna deklaracja, że kiedy tylko warunki na to pozwolą, kiedy więc będzie po prostu bezpiecznie, prace ekshumacyjne i upamiętniające na Ukrainie się rozpoczną we wszystkich tych miejscach, które mogą zostać ustalone. Oczywiście te prace trwają już od lat, one są, jak wiemy, przerywane. Upamiętnienia, jeśli są dokonywane, to jeśli dawniej były dokonywane, to za sprawą pojedynczych, dzielnych ludzi, Polaków mieszkających na Wołyniu, którzy stawiali krzyże w tych miejscach, w których groby Polaków się znajdują. Ale teraz trzeba to oczywiście zrobić tak, jak należy, z zachowaniem szacunku dla pomordowanych, także z zachowaniem wszelkich historycznych procedur, po to, żeby tę pamięć tak już stanowczo i na zawsze utrwalić. Także poprzez te znaki pamięci, jakimi są cmentarze, pomniki, krzyże w miejscach, gdzie rzeź się dokonała.
Po polskich politykach, rządzących politykach, po prezydencie Andrzeju Dudzie, czego pan profesor oczekuje?
Prezydent o rzezi wołyńskiej właściwie od lat wypowiada się bez jakiejś asekuracji, bez jakiegoś, powiedziałbym, ważenia słów, by pamięć nie zaszkodziła politycznym rachubom, bo ona zaszkodzić nie może w moim przekonaniu. Natomiast z drugiej strony też byliśmy świadkami parę dni temu takiego wystąpienia prezydenta, który w jakiś sposób apelował o to, żeby też ważyć słowa w tym sensie, żeby wypowiadać się z przekonaniem, że nad sprawą rzezi wołyńskiej dzisiaj jest także cień moskiewskiej propagandy, że ta sprawa będzie wykorzystywana, jest wykorzystywana. Właściwie każdemu doniesieniu z Ukrainy, każdej informacji o polskiej pomocy w internecie towarzyszą przecież dziesiątki, tysiące pewnie w ogólnej skali komentarzy, w których obowiązkowo pojawić się musi wspomnienie rzezi wołyńskiej. To jest oczywiście ohydna manipulacja, ohydne wykorzystywanie tego dramatu, tej tragedii. No, z tym się niestety trzeba liczyć i pewnie niektóre głosy, które w przestrzeni publicznej słyszymy, one są przesadzone, a być może wypowiadane tak z premedytacją, ze złą wolą.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko.
Wiesław Ratajczak, członek kapituły statuetki pana Cogito i przypominam, dziś statuetka zostanie wręczona Antoniemu Liberze w Instytucie imienia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. To będzie się działo o godzinie 18, a teraz jest godzina 7:49. Sławomir Sokołowski. To nie działa, tamto nie działa, tak się zdarza. Jest w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry Krzysztofie.
Gość niespodziewany, studio otwarte w Radiu Wnet. Z jakim komunikatem?
Przede wszystkim inaczej, nawiązując do tego, co przed chwilą słyszałem, chciałem powiedzieć swoją historię, a raczej mojego ojca, który się urodził na Ukrainie. I gdyby nie jego niania, która namówiła moją babcię, żeby pojechała, namówiła męża, który był leśnikiem, to by mnie nie było. Trzeba sobie uzmysłowić, że w każdym kraju, w każdym narodzie są ludzie dobrzy i źli. Generalizować nie można. Ale w tej sytuacji, którą mamy, miejmy świadomość, też czytając innego wspaniałego wieszania Rymkiewicza, trzeba sobie uzmysłowić, że Polska i Ukraina jest pełna agentów rosyjskich. Zresztą ja znalazłem jakieś kilka lat temu w polskim antykwariacie, o którym Radio Wnet opowiadało, który został zlikwidowany, Gazetę Polską z 1831 roku ze stycznia, czyli drugi miesiąc powstania listopadowego, i okazuje się, że wtedy Gazeta Polska pisała o agentach rosyjskich. W związku z tym miejmy świadomość, że ci ludzie, którzy nas podburzają, którzy tak mówią, że to są wielkie rzeczy, którą trzeba zrobić w momencie, kiedy mamy wojnę aktywną, kinetyczną w Ukrainie, mogą być agentami wpływu, i to na to chcę zwrócić uwagę. A teraz przyjemność. Jak co roku, już czwarty rok z rzędu, ja jako wiceprezes Fundacji Universitatis Varsoviensis na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego organizuję w Teatrze Palladium Festiwal Korczakowski, poświęcony z okazji urodzin kolejnych doktora Korczaka, który był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Wspominamy jego wspaniałą działalność. To, że on upodmiotowił dzieci, to jest w ogóle światowe dziedzictwo polskiej myśli, polskiego intelektu, gdzie do pojawienia się doktora Korczaka, również pani Sendlerowej, dzieci były traktowane jako zwierzęta, czy tam przedmioty, tak, a on upodmiotowił, dał im prawa, dał im i później jego kolejny kolega Reichmann stworzył UNICEF, także o tym też możemy być z tego dumni. I w związku z tym organizujemy taki festiwal piosenek dla dzieci. Wystąpią u nas Fasolki, zespół, który w tym roku obchodzi 40-lecie swojego istnienia, a później orkiestra kameralna imienia Fryderyka Chopina będzie akompaniowała dzieciom, które są uznanymi już wokalistami, laureatami konkursów krajowych i międzynarodowych oraz występującymi w uznanych zespołach młodzieżowych i dziecięcych. Będą zaśpiewają najpiękniejsze polskie przeboje, znaczy przeboje piosenek Walta Disneya. Dlaczego w Palladium? Bo w Palladium była premiera pierwszego kolorowego filmu właśnie Walta Disneya, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Nomen omen, sąsiadem Palladium do wybuchu wojny był doktor Korczak, bo on mieszkał na ulicy Złotej 12, a Palladium jest Złota 7/9.
To jeszcze raz powtórzmy datę.
20 w czwartek, 20 lipca o godzinie 17:30 zapraszamy do Palladium. Prosimy o pobieranie wejściówek na GoAucie i na stronach palladium.art.pl.
20 lipca, dzisiaj 6 lipca, czyli dokładnie za dwa tygodnie. Sławomir Sokołowski był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my posłuchamy Electric Light Orchestra.